opierając się na danych z Biblii i innych tekstów żydowskich, to bogowie ostatnio prawie na pewno byli na ziemi w czasach Mojżesza. Dla ludzi nauki z Izraelu ponownie przekazali prawidłowy model żywienia dla ludzi zajmujących się nauką i zupełnie inne modele żywienia dla pozostałych grup ludności. W Biblii 7 razy podany jest skład diety dla rabinów i ich rodzin. Mieli oni spożywać na pierwszym miejscu cały tłuszcz młodych zwierząt, zdrowych i odpowiednio karmionych mlekiem matki. Ponadto wątrobę, nerki oraz nieco mięsa z prawej łopatki. To jak to ktoś zapyta, rabini mieli spożywać cały tłuszcz zwierzęcy, podroby i zawierające tyle cholesterolu i kuru, nie chorowali na miażdżycę, na podagrę czy inne choroby? Ano nie chorowali, ponieważ takie żywienie było dla człowieka najlepsze, zabezpieczało pokrycie wszystkich potrzeb, włącznie z witaminą C, która znajduje się w nadnerczach, w nerkach, w wątrobie, i bo ta ilość była wystarczająca, mogli żywić się samymi produktami zwierzęcymi. Oczywiście nie chorowali, gdyż taka dieta, aczkolwiek nie najlepsza, uniemożliwia zachorowanie na miażdżycę i dnę oraz na większość chorób cywilizacyjnych. Przekazano ludziom informację, że człowiek powinien spożywać, nie powinien łączyć tłuszczu z węglowodanami. W Biblii czytamy, do końca dni waszych, we wszystkich plemionach waszych, żadnej tłustości jeść nie będziecie, bo wszystka tłustość jest pańska, czyli czytaj kapłańska. Jakie praktyczne skutki dla ludzkości spowodowała dieta dla rabinów przekazana im przez Boga Mojżesza? Były to skutki dla dalszego rozwoju całej ludzkości decydujące. Prawie cały postęp techniczny i technologiczny, prawie cały postęp w naukach podstawowych, ale także chrześcijaństwo i komunizm są skutkami tej diety. Nagrody Nobla w wielu dziedzinach wiedzy otrzymują głównie uczeni wywodzący się z rodzin rabinów, na przykład w Niemczech. W czasach międzywojennych, to komentarz dzisiejszy, więcej nagród Nobla dostali Niemcy pochodzenia żydowskiego, w których było 5% tylko niż pozostałe 95% Niemców. Czyli tu widać różnicę. Dlaczego bogowie czy kosmici, jak to woli obecnie, nie chcą nam pomóc, a tylko obserwują naszą Ziemię? Nie chcą nam pomóc przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, obecnie nie mieliby z kim rozmawiać, ponieważ ludzie jeszcze nie uwolnili swoich umysłów od skutków nieprawidłowego żywienia i nie nadają się do podjęcia dialogu z bogami czy kosmitami, do ich zrozumienia. Po drugie, wiedzą, że ludzie sami potrafią rozwiązać ten problem w niedługim czasie i słusznie na to oczekują, wychodząc z założenia, że gatunek, który sam potrafi uwolnić się od skutków błędnego odżywiania, będzie miał zupełnie inną pozycję w przyszłych kontaktach z nimi. Zrobili bardzo dużo, abyśmy sami stali się zdolnymi ten problem rozwiązać. Wiedzą też, że wkrótce potrafimy sami go rozwiązać. Od czasów Einsteina wiemy, że czas jest pojęciem względnym, co potwierdzono doświadczenia. Bogowie wiedzą o tym od bardzo dawna, znają nie tylko przeszłość, ale i przyszłość. W Biblii przy definicji mądrości jest podane też, w zależności od tłumaczenia, że mądrość to jest znajomość początku, środka i końca czasów lub tajemnicy czasu. Oczywiście dla Einsteina było to dla wszystkich badaczy niezrozumiałe, po Einsteinie wiadomo, o co chodzi, ale oni już to wiedzieli. Ogień dał człowiekowi żywność najlepszą z możliwych do uzyskania na Ziemi, ale ten sam ogień umożliwił spożywanie produktów zupełnie dla człowieka niejadalnych. O najbardziej szkodliwym wynalazku w dziejach ludzkości Fryderyk Engels napisał: zboże, które początkowo uprawiano wyłącznie jako paszę dla bydła, wkrótce stało się pożywieniem ludzi i wynaleziono wówczas bydło ludzkie niewolników. Ten wynalazek, jak dotąd, okazał się być jednym z najtrwalszych ludzkich wynalazków, jednocześnie dla ludzi najbardziej szkodliwym. Każdy człowiek spożywający sporo produktów zbożowych zawsze musi być i zawsze jest niewolnikiem. Zawsze jego umysł musi być umysłem niewolnika, nawet jeśli piastuje najwyższe stanowiska w walce gospodarczej czy w polityce. Wszystkie choroby, wszystkie wojny, wszystkie inne nieszczęścia trapiące ludzi od tysięcy lat są skutkiem tegoż, głównie tego wynalazku. Na zamianę umysłu człowieka w umysł niewolnika wystarczy kilka, kilkanaście dni nieprawidłowego odżywiania. Nagła niekorzystna zmiana powoduje nagłą niekorzystną zmianę w zasilaniu mózgu w energię i w części zamienne, które to zasilanie staje się patologiczne, czego efektem jest patologiczna czynność umysłu. Praktycznie nie jest możliwe, aby człowiek, który raz przez niekorzystną zmianę diety utracił zdrową czynność umysłu, mógł sam odzyskać zdrową jego czynność przez powrót do poprzedniego modelu żywienia. Uniemożliwia mu to jego nowa, patologiczna czynność mózgu. Nie udało się to nikomu przez wiele tysięcy lat. Nie jest to możliwe z przyczyn biologicznych. Oczywiście w pisanej historii ludzkości przypadkowo trafiały się jednostki zbliżone do zdrowej czynności umysłu. Wielu z tych ludzi potrafiło zapisać i przekazać swoją wiedzę przyszłym pokoleniom. Cóż z tego, że ta wiedza jest, skoro współcześni ludzie nie mogą tej wiedzy zrozumieć? Aby współczesny człowiek mógł skorzystać z wiedzy tych ludzi mądrych z przeszłości, uprzednio musiałby zmienić swój skład diety na zbliżony do diety tych ludzi. Musiałby uprzednio po pierwsze wiedzieć, że ma to zrobić, po drugie musiałby wiedzieć, jak to zrobić. Ponieważ tego nie wie, uważa za najmądrzejszych tych z przeszłości, którzy pozostawili po sobie przekazy swoich poglądów, wiary czy swojej działalności najbardziej zbliżone do jego własnych poglądów. A wszelkie poglądy są dowodem ciężkich zaburzeń czynności umysłu, o czym pisał Kołłątaj i Staszic. Jan Henryk Pestalozzi, nauczyciel wielkiej klasy, nie mógł zrozumieć dlaczego. Cytat. Jakiś człowiek staje się głupcem i mówi bzdury, jakich jeszcze Ziemia nigdy nie słyszała. No, mój komentarz Hitler i jego pomocnicy na przykład. Cytuję dalej. Narody padają przed nim na kolana, budują mu ołtarze, uwielbiają ciele lub diabła, stają się pobożne, posłuszne, pracowite, humanitarne. Legiony łajdaków czują się w siedzibach sprawiedliwości jak głodne koty przed jamami mysz, czają się, przepraszam, i rodzaj ludzki przez stulecia nie broni się przed pożarciem przez nich. W tym wypadku narody idą jak byki za dzieckiem, które prowadzi je na powrozach i przelewają krew za każdy pomysł małoletniego lub jego mamki. Dlatego ludzie uważają za największych zawsze tych, którzy przynieśli dla ludzkości najwięcej nieszczęść. Dlatego i współcześni ludzie, dysponujący jak nigdy dotąd ogromnymi rezerwami energii i wysoką technologią, w swym praktycznym życiu kierują się głównie myślami i poglądami największych szaleńców, jacy się trafiali w przeszłości, przyjmują ich poglądy za swoje własne i dziwią się tylko, że schorowali na raka, na zawał czy inną chorobę, czy nagle obudzili się w obozie koncentracyjnym, hitlerowskim czy stalinowskim, że nagle spostrzegli w swoim ręku karabin, który muszą mordować osobników swojego własnego gatunku, że ich środowisko jest zatrute, że prymitywni głupcy bez wyobraźni odpowiedzialności zatruwają ich produktami radioaktywnymi, że na każdego z nich ich najlepsi przedstawiciele, czyli rządzący, przygotowali tyle śmiercionośnej broni, która mogłyby uśmiercić setki tysięcy ludzi. Tu mój komentarz przed kilkoma laty podano, że na każdego człowieka przypada materiałów wybuchowych około 5 tony w przeliczeniu na trotyl. Jakby 5 dekoli wystarczyło.